Nikt z ludzi nie miał takiej społeczności z Duchem Świętym jak nasz Pan Jezus. Nikt z ludzi nie znał tak Ducha Świętego, jak go znał nasz Pan. Nie wiem, czy kiedyś przeczytaliście Ewangelię którąś, ja proponuję Ewangelię Łukasza, w kontekście osoby Pana Jezusa i osoby Ducha Świętego. Uwzględniając ze szczególnym naciskiem relację, jaka towarzyszyła tym dwóm osobom boskim. Pan Jezus był w pełni człowiekiem i wiemy to na podstawie relacji Pisma Świętego, był w pełni człowiekiem. Wiemy też to, że posiadał boską naturę, a więc był w pełni Bogiem. Ale kiedy dobrze się wczytamy, zauważymy, że Pana Jezusa łączyła szczególna, bliska więź z osobą Ducha Świętego. Proponuję wam przeczytanie Ewangelii właśnie pod takim kątem też, bo czytamy ją pod różnymi kątami. Skupiamy się na cudach Pana Jezusa, skupiamy się na nauczaniu Pana Jezusa, skupiamy się na różnych elementach, które występują w Ewangelii, w Ewangeliach. Ale też myślę, że ważne jest, abyśmy zauważyli tą niezwykłą relację. Relację naszego Pana, Zbawiciela i Ducha Świętego, który także występuje w Ewangeliach. Drodzy, w pierwszej części mojego dzisiejszego kazania chciałbym przytoczyć czy przypomnieć te fragmenty, szczególnie z Ewangelii Łukasza, gdzie jest wymieniona osoba Ducha Świętego w kontekście naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Na pewno wielu z was kojarzy te fragmenty, kojarzy te miejsca. Kojarzycie, gdzie występuje Duch Święty z osobą naszego Pana. Może dla kogoś to będzie przypomnienie, a może dla kogoś to będzie coś nowego, nowe odkrycie. A więc zacznijmy od początku. Nasz Pan i osoba Ducha Świętego, pierwsze takie opisane zdarzenie. To pierwsze takie zdarzenie, to jest Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział, wersety 34 i 35. Jest to rozmowa Marii z aniołem Gabrielem. Początek sam Ewangelii Łukasza, rozmowa Marii z aniołem Gabrielem. Jest to rozmowa, w której Gabriel przynosi wiadomość, że Maria została wybrana, aby urodzić Mesjasza. I rozmowa przebiega w ten sposób, że zostaje o tym poinformowana i w wersecie 34 mamy odpowiedź, a Maria rzekła do anioła, jak się to stanie, skoro nie znam męża. I odpowiadając anioł, rzekł jej, Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię, dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. A więc, drodzy, zaistnienie Syna Bożego tutaj na ziemi, odwiecznego Syna Bożego, bo kiedy mówimy o Synu Bożym, wiemy, że On jest odwieczny, nie ma początku i nie ma końca. Ale Jego zaistnienie tutaj na ziemi, a Bóg wybrał drogę poprzez narodzenie, ten cud stał się przez moc Ducha Świętego. Więc można powiedzieć tak, od samego początku istnienia na tej ziemi, bo nie mówimy w ogóle o istnieniu, ale o istnieniu na tej ziemi Syna Bożego, który otrzymał ziemskie imię Jeszua, my to mamy transkrypcję fonetyczną, więc używamy Jezus. Zaistnienie Jego tutaj na ziemi stało się za sprawą Ducha Świętego. Dalej, kolejne momenty w życiu Pana Jezusa, kiedy występuje osoba Ducha Świętego. Wiecie, Ewangelie bardzo taką lakoniczną robią relację pomiędzy narodzeniem a momentem, w którym Pan Jezus zaczyna swoją służbę. Tutaj nie ma. Te 30 lat praktycznie jest bardzo tak wąsko opisane, za wyjątkiem jednego zdarzenia w Ewangelii Łukasza, że w wieku 12 lat rodzice zabrali Pana Jezusa na święto Pesach, na święto Paschy do Jerozolimy. To był ten wiek, to był ten okres, kiedy należało dziecko zabrać na święto. Więc tylko jest ten moment wspomniany. Ale później po tym okresie 30-letniej troszeczkę przerwy, milczenia na temat życia Pana Jezusa. I tutaj na przykład Ewangelie apokryficzne się wypowiadają, chcą dużo powiedzieć w tym okresie. Ale Ewangelie te, które są natchnione, dużo nie mówią o tym okresie. Więc nagle mamy przeskok o 30 lat i drugie zdarzenie to jest chrzest. Drugie zdarzenie w życiu Pana Jezusa ważne to jest chrzest. Przychodzi Jezus, przychodzi Syn Boży do Jana Chrzciciela, który wcześniej, kilka miesięcy wcześniej rozpoczął swoją działalność, którego celem było przygotowanie Izraela na nadejście Mesjasza, na poselstwo już samego Syna Bożego. I Jan Chrzciciel wzywał do upamiętania i chrzcił. To był taki kaznodzieja, że nie wiem, czy ktoś chciałby być takim kaznodzieją jak Jan Chrzciciel. Bo on nie miał dobrego poselstwa, w sensie nie miał takiego kazania. Wiecie, to było kazanie bardzo, bardzo takie mocne kazanie. To było kazanie plemię żmijowe. To było tego typu kazanie. I więc Jan Chrzciciel, no, największym proroką to Bóg taką rolę wyznaczał. Bo gdybyście zobaczyli, najwięksi prorocy mieli najtrudniejsze zadanie. Jan Chrzciciel był największym prorokiem i miał najtrudniejsze zadanie, bo nie miał dobrego poselstwa. Dobre było to, przychodzi Syn Boży, tak? Przychodzi Mesjasz, to było dobre. Ale bardzo mocno wykazywał grzechy ludzi, wzywał ich do upamiętania. I wtedy to drugie zdarzenie, Ewangelia Łukasza, 3 rozdział, 21-22 werset. A gdy wszystek lud przyjmował chrzest i gdy Jezus został ochrzczony i modlił się, otworzyło się niebo i stąpił na Niego Duch Święty w postaci cielesnej jak gołębica i odezwał się głos z nieba: Tyś jest Syn mój umiłowany, którego sobie upodobałem. A więc drugi taki wyrazisty moment, kiedy występuje osoba naszego Zbawiciela, Jezusa, i osoba Ducha Świętego, to jest moment Jego chrztu. On wstępuje do wody, Jan Chrzciciel dokonuje tej ceremonii chrztu i w tym momencie, kiedy Jezus czy wychodzi z wody, czy podnosi się z wody, wstępuje Duch Święty i to w postaci, czy przyjął tą postać gołębicy, także i wszyscy mogli to zobaczyć, którzy byli tam zgromadzeni. Duch Święty spoczął na naszym Panu. I wypełniły się proroctwa mesjańskie, które mówiło: to Duch Pański nade mną, gdyż namaścił mnie. I spocznie na nim Duch Pana, Duch mądrości, Duch rady, Duch rozumu, Duch poznania. To jest ten moment, kiedy Duch Święty wstępuje na naszego Pana, zanim rozpoczął on swoją służbę. No i można by powiedzieć, że wszystko jest gotowe. Pan Jezus narodził się, przeszedł jakiś okres, ma około 30 lat, przyjął chrzest, wstąpił na Niego Duch Święty i można by powiedzieć, że teraz już jest ten moment, że powinien pójść do służby i wypełniać słowa, które mówili prorocy o służbie Mesjasza, o służbie mesjańskiej. Okazuje się, że jeszcze nie. Jeszcze nie. Można powiedzieć, no co jeszcze? Jeszcze nie. Okazuje się, że zanim nastąpiło jego nauczanie, jego kazanie, jego znaki i cuda, to w 4 rozdziale Łukasza, jesteśmy w Ewangelii Łukasza, w 4 rozdziale, w 1 wersecie mamy: a Jezus, pełen Ducha Świętego, powrócił z nad Jordanu, czyli jest mowa o tym, że czytaliśmy to, Duch Święty stąpił na Niego, już czytamy tutaj w 4 rozdziale, w 1 wersecie, Jezus, pełen Ducha Świętego, powrócił z nad Jordanu i był wodzony w mocy Ducha po pustyni. no można powiedzieć, jak wcześniej zasygnalizowałem, no niby wszystko, a jeszcze nie wszystko. Jeszcze 40 dni wyprowadzone na pustynię, bardzo surową, kamienistą, judzką pustynię, gdzie spędził 40 dni. Wiemy o tym, że w tym czasie nic nie jadł. Nic nie jadł. I czytamy o tym, że w tym czasie przez 40 dni był kuszony przez diabła. I przez 40 dni kuszony przez diabła, w tych dniach nic nie jadł, a gdy one przeminęły, począł głód. I dalej w wersecie 14, dopiero w Ewangelii Łukasza, 4 rozdział, werset 14 czytamy: i powrócił Jezus w mocy Ducha do Galilei. I dopiero od tego momentu, a wieść o nim rozeszła się po całej okolicznej krainie, bo to jest ten moment, kiedy Pan Jezus dopiero rozpoczął swoją służbę. Więc mamy narodziny z Ducha Świętego, później mamy napełnienie, czy Duch Święty wstępuje na Niego w czasie Jego chrztu. Później w mocy Ducha jest wyprowadzony na pustynię i tam przez 40 dni jest kuszony przez diabła i tam też odnosi zwycięstwo nad diabelskimi pokusami. I dopiero po tym okresie czytamy, że w mocy Ducha Jezus powrócił z tego rejonu i rozpoczyna się Jego służba. I teraz znów służba Pana Jezusa w kontekście osoby Ducha Świętego, jak to wyglądało. To dalej znów mam Ewangelię Łukasza, 4 rozdział i w synagodze w Nazarecie Pan Jezus rozpoczyna swoją służbę. To jest taka Jego pierwsze wystąpienie, synagoga Nazaret, tam gdzie się wychował, tam staje podczas zgromadzenia i czyta te słynne słowa z Księgi proroka Izajasza, werset 18. Duch Pański nade mną, przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym głosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował miłościwy rok łaski Pana. To jest ten początek, to jest ten Jego manifest, to Jego rozpoczęcie służby. I znów jest tutaj bardzo wyraźne stwierdzenie: Duch Pański nade mną. Tak? Czyli popatrzmy, z jednej strony mamy do czynienia z Bożym Synem. Jest to osoba, która ma boską naturę. Ale widzimy bardzo wyraźnie, że Jego życie, a szczególnie później Jego służba jest w ścisłym powiązaniu z Duchem, bo Duch Pański nade mną i dopiero teraz mogę co robić. Teraz dopiero moja służba się zaczyna, bo Duch Pański jest nade mną, bo jestem Bożym pomazańcem. To nie jest tylko tak, że Pan Jezus jako Boży Syn miał pełną wiedzę. Owszem, miał wiedzę, miał boskie też atrybuty, w Nim się przejawiały. Ale oprócz tego jeszcze było to pomazanie Ducha Świętego. I Jego życie tutaj na ziemi, mogę powiedzieć, przebiegało w ścisłej społeczności z Duchem Świętym. W ścisłej społeczności z Duchem Świętym. To życie było, wręcz użyję tego słowa, zależne od Ducha Świętego. Jego życie, samego Pana. Na czym polegało to, że On był pomazańcem? Właśnie to polegało na tym, że Duch Boży cały czas spoczywał na Nim. Dlatego był pomazańcem, że Boże namaszczenie spoczywało na Nim. Bóg go wyznaczył do wykonania pewnej misji, pewnego zadania. I to jest w ścisłym połączeniu z Duchem Świętym. I co dalej czytamy o służbie Pana Jezusa? Łukasz 4,32. I zdumiewali się nad nauką Jego, ponieważ przemawiał, wiecie, przemawiał z mocą, przemawiał z autorytetem. Oto Boży Syn namaszczony zaczyna swoje usługiwanie, zaczyna przemawiać i przemawia z mocą. W innej Ewangelii, bo teraz muszę się posłużyć Ewangelią Mateusza, 12 rozdział, 28 werset, czytamy, że Pan Jezus w konfrontacji z faryzeuszami, którzy Mu zarzucali, że On mocą Belzebuba wyrzuca demony, odpowiedział im: a jeśli ja wyganiam demony Duchem Bożym, wtedy nadeszło do was Królestwo Boże. Pan Jezus bardzo wyraźnie powiedział, że On wyrzuca demony Duchem Bożym, który był w Nim, który był nad Nim. Więc przemawiał w mocy Ducha Świętego, wyrzucał demony mocą Bożą. I dalej w Ewangelii Łukasza, w 6 rozdziale, 19 wersecie, jak powiedziałem, robimy sobie taki przegląd życia Jezusa w kontekście osoby Ducha Świętego. Łukasza, 6 rozdział, werset 19. A cała rzesza pragnęła się Go dotknąć, dlatego że moc wychodziła z Niego i uzdrawiała wszystkich. Moc wychodziła z Niego. Pan Jezus w pewnym momencie, gdy ktoś do Niego podszedł, dotknął się Go, On nie widział tej osoby, która się Go dotknęła. Jest powiedziane, że Pan Jezus odwrócił się i pyta się, kto się mnie dotknął, bo poczułem, że moc ze mnie wyszła. Moc wychodziła z Niego. Na tym polegało to namaszczenie, że osoba Ducha Świętego, która spoczywała na Panu Jezusie, On był okryty mocą Ducha Świętego. On był przykryty mocą Ducha Świętego jak płaszczem. On tą moc odczuwał, bo tak wynika z analizy tekstów, że on był świadomy, że ta moc go przykrywa. Kiedy usługiwał, to ta moc wychodziła, moc Ducha Świętego i dotykała się ludzie byli uzdrawiani. Mocą Ducha Świętego wyrzucał demony, Duch Święty spoczywał na nim. Więc wyobraźmy sobie, że jego życie na tej ziemi było w ścisłym kontakcie, w ścisłym połączeniu z osobą Ducha Świętego. Mógłbym oczywiście przytaczać inne fragmenty, szczególnie z Ewangelii Jana, gdzie nie jest wprost wymieniona osoba Ducha Świętego, ale przez analogię możemy wyciągnąć wniosek, że Pan Jezus nic nie czynił, tylko wszystko czynił to, co mu powiedział Ojciec. Ale rozumiejąc, że to Duch Święty spoczywał na nim. Tak, boska osoba spoczywała na nim. To ta wiedza, to co przychodziło, przepływało przez Ducha Świętego, który spoczywał na nim. Więc jeżeli myślimy o życiu Pana Jezusa tutaj na ziemi, spostrzegamy tę osobę jako boską osobę i ludzką osobę, co jest prawidłowym spostrzeganiem, to także ważne jest, abyśmy dołożyli do tego zrozumienia jeszcze ten element, że Duch Święty spoczął i spoczywał na Panu Jezusie. Na tym polegało to, że On był tym Bożym wybrańcem i Bożym pomazańcem. Nie wiem, czy wiecie o tym, ale jeżeli na któregoś króla został wylany Duch Święty, on został pomazańcem, tak jak Dawid został pomazańcem Pana, to jest powiedziane, że Duch Święty spoczął na nim i pozostał na nim. Spoczął i pozostał. I dlaczego taki człowiek jak Dawid, człowiek, który miał swoje bardzo dobre strony, miał swoje słabości, ten człowiek przeszedł do historii? Dlaczego ten człowiek dokonał tyle rzeczy, że historia o nim nie zapomniała? Że jest opisany w Biblii i jest jednym z największych królów Izraela? Właśnie dlatego historia o nim nie zapomniała i Bóg o nim opisał jego życie, dlatego że był pomazańcem Pana. Że to Duch Boży spoczął na nim i Duch Boży w nim i przez niego wykonał to, co zrobił Dawid. Kiedy później patrzymy na życie naszego Zbawiciela, to widzimy, że jego życie upływa w relacji z Duchem Świętym. I dzięki temu, tej mocy Ducha Świętego, która spoczywa na Panu Jezusie, ta Jego służba ma taki wymiar, nieprawdopodobny wymiar, wymiar, który jest dla nas, no muszę to powiedzieć, nieosiągalny. Mimo tego, że mamy tak wielkie obietnice i obietnice nawet takie, że będziemy większe rzeczy czynić, a ja już mówię Panu Bogu, Panie Boże, te większe to może zostawmy, ale chociaż te same rzeczy. Te same rzeczy, które Ty, Panie Jezu, czyniłeś. Wiecie, bo te rzeczy, które Pan Jezus czynił, one już są po prostu tak wielkie, że aż trudno sobie to w ogóle wyobrazić. Ale musimy je rozpatrywać w kontekście mocy Ducha Świętego, która spoczywała na Synu Bożym. I w tym kontekście te rzeczy się po prostu dokonywały. Na tym polega ta istota tego, że On był też... czy był pomazańcem Pana. A może teraz następna myśl, bo rozpoczęliśmy od tego, że życie Pana Jezusa na tej ziemi zaczęło się od poczęcia z Ducha. Później widzimy te poszczególne elementy. W takim telegraficznym skrócie je przedstawiłem. A teraz przejdźmy do istoty sprawy. Krzyż. Jaka jest związek pomiędzy śmiercią Jezusa na krzyżu a osobą Ducha Świętego? Czy istnieje jakaś tutaj związek? Czy Pan Jezus, czy to dzieło dokonało się troszeczkę jak gdyby poza Duchem Świętym? To list do Hebrajczyków nam odkrywa tę tajemnicę. List do Hebrajczyków, rozdział 9, werset 14. List do Hebrajczyków, rozdział 9, werset 14 odkrywa nam tą tajemnicę. Jest tutaj to, co nie zostało powiedziane w Ewangeliach, zostało dopowiedziane później w listach. I czytamy w tym rozdziale, o ileż bardziej krew Chrystusa, i tutaj mamy to stwierdzenie, który przez Ducha Wiecznego ofiarował samego siebie bez skazy Bogu, oczyści sumienia nasze od martwych uczynków, abyśmy mogli służyć Bogu żywemu. Tu jest dołożona ta myśl, że to ofiarowanie, czyli ten akt ofiary, śmierci na krzyżu, który rozumiemy przez Pismo Święte jako akt ofiary zgodnie z tym, co mówił prawo. Dowiadujemy się, że został ten akt ofiary dokonany przez Ducha Wiecznego, żeby nie było żadnych wątpliwości, Duch Wieczny to Duch Święty, to Duch Boży. Zostało przez to dokonane. Więc możemy powiedzieć tak, że to Duch Boży prowadził Syna Bożego na krzyż. To Duch Boży współdziałał z Nim w tej decyzji. Ojcze, nie moja wola, lecz Twoja wola. To Duch Boży z Nim współdziałał, bo to była jedna Boża wola. Wola Ojca, wola Ducha Świętego i wola Syna musiała być jako człowieka poddana pod tą wolę. Ojcze, nie moja wola, lecz Twoja wola. I Duch Boży w Jezusie działał, pracował, współdziałał w wypełnieniu, dopełnieniu tej woli. Więc bracia i siostry, tutaj mamy też bardzo ważne wskazanie, że jeśli my mówimy o wykonywaniu Bożej woli w naszym życiu, jeżeli mamy w ogóle, nad tym się zastanawiamy, bierzemy to poważnie pod uwagę, to chcę zaznaczyć w tym miejscu tę myśl, że nie można wykonywać Bożej woli bez współdziałania Ducha Świętego w Twoim życiu. To jest, można powiedzieć, niewykonalne. To nie chodzi o chęci, bo chęci my mamy różne, czasem bardzo pozytywne mamy chęci. Ale chodzi o praktyczne wykonanie. Że ono jest możliwe, to praktyczne wykonanie Bożej woli jest możliwe wtedy, kiedy Duch Boży pracuje w tobie. Tak jak w przypadku Jezusa czytamy, że to Duch przez Ducha Wiecznego, czyli za pośrednictwem Ducha Wiecznego, ten, który go prowadził także do krzyża. Bo ludzie mu mówili, Panie, nie przyjdzie to na Ciebie. Tak? Bo takie było poznanie Bożej woli przez ludzi, którzy byli wokół Niego. Chociażby przez Piotra, bardzo bliskiego ucznia. Ale Duch Boży znał Bożą wolę i Syn znał Bożą wolę też. I tam, w takim kierunku był prowadzony. I w końcu przychodzimy do ostatniego elementu życia tutaj ziemskiego Pana Jezusa, zmartwychwstanie. Więc takie szczegółowe pytanie, jak się dokonało zmartwychwstanie? Za pośrednictwem kogo dokonało się zmartwychwstanie? Czy Ewangelie, czy gdzieś mogą nam coś powiedzieć na temat zmartwychwstania tak już bardzo szczegółowo, konkretnie? Bo o fakcie to wiemy, on jest dla nas niepodważalny, ale list do Rzymian, rozdział 8, werset 11, nawiązuje do zmartwychwstania i mowa o zmartwychwstaniu naszego Pana jest w kontekście osoby Ducha Świętego. O zmartwychwstaniu jest powiedziane w kontekście Ducha. I czytamy, a jeśli Duch tego, który Jezusa wzbudził z martwych, mieszka w was, wtedy ten, który Jezusa Chrystusa z martwych wzbudził, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez Ducha swego, który mieszka w nas. I znów jest mowa o ożywieniu w kontekście osoby Ducha Świętego, że Bóg ożywia za pośrednictwem Ducha. I jest powiedziane, że tak jak Pan Jezus został wzbudzony za pośrednictwem mocy Ducha Świętego, tak i my zostaniemy ożywieni poprzez tę samą moc Ducha Świętego. Taka jest analogia. Więc bracia i siostry, podsumowując, jak powiedziałem, w takim skrócie życie naszego Pana w kontekście osoby Ducha Świętego, to możemy powiedzieć, że wszystkie filary Jego życia są ściśle uzależnione od Ducha Świętego. Sam fakt narodzin nastąpił poprzez Ducha Świętego. Później w momencie chrztu został, to moc Ducha Świętego spoczęła na nim już w tym obrazie widzialnym w postaci gołębicy. Później czytamy, że Duch Boży poprowadził go na pustynię. Dalej czytamy, że w mocy Ducha Świętego zaczął nauczać, w mocy Ducha Świętego zaczął uzdrawiać, w mocy Ducha Świętego zaczął wyrzucać demony. Później dalej czytamy, że to Duch Wieczny, Duch Boga poprowadził Jezusa na krzyż i w konsekwencji został przywrócony do życia przez Ojca za pośrednictwem mocy Ducha Świętego. Więc możemy powiedzieć tak, że życie Pana Jezusa od początku na tej ziemi do końca funkcjonuje w relacji z Duchem Świętym. To jest pomazaniec. To jest namaszczone. To jest ten baranek, na którym spoczywa Duch. Te dwie osoby, Syn i Duch, współdziałają, współistnieją razem. Tutaj też w tym ziemskim życiu. I teraz to możemy o naszym Panu powiedzieć. I wiecie, to jest taka ważna wiedza. Ale teraz analogicznie. Odnieśmy to troszeczkę do nas. My mówimy do naszego Pana Zbawicielu, ale także, co odważniejsi, odważymy się nazywać Go naszym Mistrzem. Mówimy o tym, że jesteśmy chrześcijanami i słowo chrześcijanin nie pochodzi od słowa chrzest. Nie pochodzi od słowa chrzest, tylko pochodzi od słowa Chrystus. Namaszczony. Czyli mówimy o tym, że mamy Jego naśladować. I tu mamy ten aspekt, o którym dzisiaj mówię, naśladownictwo Pana Jezusa, naśladując także Jego relacje z Duchem Świętym. Bo rozumiem, my często patrzymy na Pana Jezusa, że mamy naśladować Jego elementy, Jego życia, ale popatrzmy także od tej strony, naśladując Pana Jezusa, próbujmy zobaczyć Jego relacje z Duchem Świętym. I to naśladownictwo także obejmuje ten aspekt. Niewyobrażalne jest, niemożliwe jest naśladowanie Pana Jezusa, nie mając osobistej społeczności z Duchem Świętym, bo jak? Przecież wymagania, które są postawione przez Pana Jezusa w Jego nauczaniu, są ponad wszelkie możliwości ludzkie. Kazanie na górze, gdy pierwszy raz przeczytałem i byłem nienawróconym człowiekiem, bo Biblię wziąłem u dziadka i przeczytałem fragment kazania na górze. Jak przeczytałem, to powiedziałem, to nie jest dla mnie, chrześcijaństwo nie jest dla mnie. Jako młody człowiek myślałem o przyjemnościach w życiu, o grzechu. Grzech sprawiał mi przyjemność, przynajmniej chwilową. I pomyślałem, chrześcijaństwo nie jest dla mnie, to wymagania są, nie wiem, to może dla mojego dziadka jest dobre. Ale nie dla mnie. Przynajmniej tyle uczciwości miałem w sobie w tym momencie, żeby stwierdzić, że nie jestem w stanie. To przekracza moje możliwości. Ale kiedy się nawróciłem, nowonarodziłem, mój sposób myślenia się zmienił i nawet kiedy bym chciał już jako nowonarodzony człowiek naśladować Pana, to wiem, że jest to ponad ludzkie możliwości. Natomiast odkrycie tej sprawy, o której dzisiaj mówię, że to naśladownictwo ma się dokonywać w naszym życiu poprzez relację z Duchem Świętym, tak jak ją miał nasz Pan. To jest tylko ten jedyna możliwość. Dlatego, kiedy Pan Jezus miał odejść z tej ziemi, taki mocny nacisk położył na Ducha Świętego w życiu swoich naśladowców. Wiecie, Pan Jezus nie zamknął swojego nauczania i nie powiedział tak, powiedziałem wam wszystko, teraz już wszystko wiecie. Nauczyłem was wszystkiego, teraz czyńcie to. Już macie wszystko, macie pełnię wiedzy, wiecie jak ja żyłem, wiecie jak ja postępowałem, wiecie jak ja usługiwałem, przekazałem wam wiedzę na temat Królestwa Bożego, przekazałem wam konstytucję Królestwa Bożego, przekazałem wam prawdy Królestwa Bożego, żyjcie teraz nimi. Oczywiście w nauczaniu Jezusa też to było, ale to się nie zamknęło tylko do tego. Dalej czytamy Ewangelia Jana, 16 rozdział, bo teraz chcę przejść do tego fragmentu. Jeżeli chcecie za mną podążać, Ewangelia Jana, 16 rozdział, od 16 do 18 wersetu. Nie, to jednak będzie 14 rozdział. Ewangelia Jana, 14 rozdział, od 16 do 18 wersetu. Chcemy zrozumieć te słowa. Pan Jezus, kiedy już wiele rzeczy przekazał swoim uczniom, przystępuje do bardzo intensywnego nauczania na temat Ducha Świętego. I takie padają słowa. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna. Wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Spróbujmy zrozumieć, co się tutaj wydarzyło i spróbujmy po kolei przeanalizować stwierdzenia samego Pana. Po pierwsze, dowiadujemy się z tego fragmentu, że to nie jest tak, że Jezus mówi teraz do uczniów i mówi do nich i teraz od tej pory wołajcie, proście o Ducha Świętego. No przecież ta sprawa była ważna, to Pan Jezus mógł powiedzieć, wiecie, osoba Ducha Świętego jest ważna, więc teraz zacznijcie się modlić o Ducha Świętego, zacznijcie prosić o Ducha Świętego. Odczytujecie, co tam jest powiedziane? Zobaczmy, jaka była ranga sprawy, bo tu chodzi o rangę sprawy, że Pan Jezus powiedział, ja będę prosić Ojca. Ja będę prosić Ojca. To jest tak ważna sprawa, że o to ja poproszę Ojca. Ja prosić będę Ojca. Zobaczmy, Pan Jezus wyraził przez to, że tak bardzo to jest sprawa fundamentalna, że On się będzie o to modlił. Nie wiem, czy Pan Jezus też kiedyś powiedział takie zdanie, to powiedział takie zdanie przy okazji, kiedy Łazarza przywrócił do życia. Nie wiem, czy pamiętacie, na temat modlitwy coś powiedział. Kiedy Pan Jezus zanim przywrócił Łazarza do życia, powiedział takie zdanie, Ojcze, dziękuję Ci, że mnie wysłuchałeś. I co jest do powiedzenia dalej? Bo Ty mnie zawsze wysłuchujesz. Zawsze. Więc sprawa była tej rangi, że Pan Jezus nie przekazał tego uczniom, żeby oni się o to modlili, bo z tym wysłuchaniem mogłoby być różnie, tylko powiedział, ja sam będę o to prosił. Więc w sprawach absolutnie fundamentalnych Pan Jezus nie przerzucał tego na uczniów. Tak jak dzieło zbawienia było czymś, co On wziął na siebie. Tak samo sprawę wylania Ducha Świętego, czy przyjęcia przez Ducha Świętego wziął Jezus na siebie. Dokładnie wiedział, czego uczniowie jeszcze nie wiedzieli, czego może my nawet przez całe życie się możemy nie dowiedzieć. Że nie można realizować drogi za Panem. Że nie można wykonywać Bożej woli na ziemi. Nie można jej nawet znać, nie mając relacji z Duchem Świętym. I to nie jest kwestia tylko przyswojenia sobie pewnych prawd. Bo te prawdy się możemy nauczyć, bo te prawdy sobie możemy przyswoić. Ale zobaczcie później, kiedy zderzamy się z życiem, jak te prawdy w nas funkcjonują. Musimy tutaj odkrywamy tą rzecz, że te prawdy Królestwa Bożego, prawdy Boże mogą być realizowane w naszym życiu wtedy, kiedy mamy relację z Duchem Świętym. Bo tak było w życiu naszego Pana. Bo tak było w Jego życiu. Możemy sobie to jeszcze raz przestudiować, Ewangelię, Jezus i Duch Święty, jak to funkcjonowało, jak ta zależność funkcjonowała, jak ona była głęboka. W pewnym momencie czytamy o tym, że Pan Jezus staje i mówi, i jest napisane, i rozradował się, jak? W Duchu Świętym. Przyszedł moment, że nagle Duch Święty rozradował Jezusa, bo miał wiele powodów do tego, żeby zapłakać. My też możemy mieć wiele powodów, żeby zapłakać. A możemy przyjść na nabożeństwo i nagle rozradujemy się, jak? W Duchu Świętym, bo On działa, spoczywa, bo On jest w naszym życiu, jest nad nami. I czytamy, że w tym fragmencie czytamy, że ja prosić będę Ojca. Ja. I dalej jest powiedziane, da wam pocieszyciela. Zauważcie to. Da wam pocieszyciela, czyli Pan Jezus w tym, formuła zdania jest taka, że Pan Jezus zapewnia, że to się stanie. Tu nie ma żadnego zdania uwarunkowanego, tu nie ma żadnego trybu warunkowego. Tu jest powiedziane, że ja prosić będę Ojca i odpowiedź jest taka, dalsza, i da wam pocieszyciela, Ducha Prawdy, który będzie z wami na wieki, da wam. Zobaczmy, jak Pan Jezus omawia ten temat. I dalej, jak zauważyłem, analizując ten tekst, tu nie ma trybu warunkowego. Ja prosić będę Ojca. I dalej Pan Jezus tylko mówi, Duch Święty nie jest dla świata. To powiedział. Nie jest dla świata. Czyli nie jest dla osób, które nie poznały mnie. Nie jest dla świata. Ale dla was. Przebywa w was, was będzie. I dalej jest werset 18. Nie zostawię was sierotami. Czyli mowa o Duchu Świętym Pocieszycielu jest w kontekście czego? Synostwa. Synostwa. Synowie nie są sierotami i synowie otrzymują kogo? Ducha Świętego. Synów. To jest w tym kontekście. Więc zauważmy tę ważną sprawę, mianowicie Pan Jezus mówi o tym, że ja będę prosić Ojca, dalsza racja jest taka, że da wam pocieszyciela, świat go nie może zaakceptować i przyjąć, ale będzie w was i pośród was i dalej jest powiedziane, nie będziecie sierotami, jest to duch synostwa. I teraz jak jest aplikacja, jakie jest zastosowanie tej myśli tutaj, o której mówi Pan Jezus? Jak ta myśl została zrealizowana, została wykonana? Pan Jezus mówi o tym, że Jego uczniowie, Jego naśladowcy na prośbę samego Jezusa zostaną, otrzymają Ducha Świętego. To znaczy, że ci, którzy są zrodzeni z Ducha, ci, którzy są zrodzeni z Ducha, otrzymują Ducha. Tak jak nasze życie zaczyna się duchowe w momencie, kiedy jesteśmy zrodzeni z Ducha, jest analogia. Pan Jezus, kiedy przyszedł na ziemię, został poczęty z Ducha. A nasze życie duchowe zaczyna się kiedy? Kiedy zostajemy zrodzeni z Ducha. Możemy zrobić w ogóle takie kazanie, analogię pomiędzy tym, co się działo w życiu Jezusa, a nami. Na tym polega to bycie naśladowcą. Są takie, wiecie, przeniesienia, które nam pokazują, jaki jest Boży cel względem człowieka. I nagle okazuje się, że na podstawie tego słowa, że ci, którzy stają się dziećmi, ponieważ rodzą się na nowo, w nich zamieszkuje Duch. Otrzymują Ducha Synostwa. I oczywiście nie jest to nasza ostateczna jak gdyby kontakt czy ostateczne przeżycie z Duchem Świętym, bo tych przeżyć z Duchem Świętym w życiu człowieka wierzącego jest mnóstwo. Jest wiele. Istnieją kolejne przeżycia, takie jak napełnienie Duchem Świętym, chrzest Duchem Świętym, jak pełnia Ducha Świętego. To są kolejne elementy. Ale musimy też uznać to, że kiedy stajemy się dziećmi Bożymi, otrzymujemy Pocieszyciela. Od tego momentu On jest z nami, On mieszka w nas w odpowiedzi na prośbę Jezusa. Otrzymujemy. I od momentu, kiedy rodzisz się na nowo, już od tego momentu Duch Święty, Pocieszyciel w tobie pracuje. Zrodzony zostałeś z Ducha i Duch Święty, Pocieszyciel pracuje w tobie od tego momentu. Zobaczcie, tu jest nawet użyte słowo pocieszyciel. Tu nie jest nawet mowa o przyobleczeniu mocą z wysokości, bo przyobleczenie mocą z wysokości to jest przyobleczenie związane ze służbą. Pan Jezus powiedział, że nie oddalajcie się z Jerozolimy, aż zostaniecie przyobleczeni mocą z wysokości. Kiedy jest mowa o chrzcie Duchem Świętym, to jest zawsze mowa w kontekście mocy z wysokości. To jest mowa o pocieszycielu, który jest z nami, który zamieszkuje w nas, który staje się częścią naszego życia. Kiedy rodzimy się na nowo, stajemy się dziećmi Bożymi, kiedy stajemy się córkami i synami i Duch Synostwa zaczyna mieszkać i pracować w naszym życiu. I od tego momentu zaczyna się nasza relacja z Duchem Świętym. Pocieszyciel. Pocieszyciel. To słowo jest tak wielowymiarowe. U nas tak w prosty sposób przetłumaczone pocieszyciel. Ale pocieszyciel to obrońca. Pocieszyciel, w tym sensie to adwokat. Pocieszyciel to ktoś, kto wspiera, to ktoś, kto wspomaga. Pocieszyciel to ktoś, kto staje z nami, czy za nami. Pocieszyciel to jest ktoś, kto też oręduje w nas. I kiedy stajemy się dziećmi Bożymi, ten pocieszyciel zaczyna pracować w naszym życiu, sprawiając w nas pragnienie naśladowania Pana Jezusa. To właśnie Duch Święty, Pocieszyciel, pracuje w nas, sprawiając w nas te pragnienia, Boże myśli, Boże chęci, żeby być jak nasz Pan. Bo stary człowiek i stara natura i grzeszna natura odwraca się w stronę świata. I tutaj następuje ten konflikt w nas, z którym wielu chrześcijan nie wie, co zrobić. Zastanawiam się, dlaczego tak jest, czy ze mną jest coś nie tak. Ten konflikt wielki, bo z jednej strony mamy Ducha Bożego Pocieszyciela, który wzbudza w nas pragnienie naśladowania Jezusa, a z drugiej strony odzywają się elementy starej natury, grzesznej natury, grzesznych przyzwyczajeń, które nas pociągają w zupełnie inną stronę. Jest to rozdarcie, o którym pisze apostoł Paweł w liście do Rzymian. Ale, drodzy, Duch Święty, jak powiedziałem, spoczywał na Panu Jezusie i został nam dany po to, żebyśmy mogli spełnić to, co nam Bóg przeznaczył tu na ziemi. Po to nam został dany Duch Święty. I naśladownictwo drogi Zbawiciela staje się bez Ducha niemożliwe. I w jednym z elementów, który przeczytałem, fragmentów przeczytałem, jest użyty pewien symbol Ducha Świętego, do którego chciałbym się jeszcze krótko odnieść. Mianowicie czytamy o tym, że kiedy Pan Jezus został ochrzczony, kiedy wyszedł z wody, to stąpił na Niego Duch Święty. Jest dokładnie szczegółowo w jakiej postaci? Znaczy, nie gołębia. Bo gołąb to jest znak pokoju, ale nie Ducha Świętego. Gołębica jest znakiem, symbolem Ducha Świętego. Ktoś powie, to tylko gra słów. Ale w postaci gołębicy. Tak mówi rodzaj, tam akurat takim jest już to słowo, w postaci gołębicy. Jeżeli chcemy być precyzyjni w naszych na przykład wypowiedziach, to na tym na przykład polega precyzja. Bo niektórzy do dzisiaj twierdzą, że Adam i Ewa, czy Ewa i Adam w Edenie zjedli jabłko. To nie jest precyzyjna wypowiedź. Zjedli owoc. Tam nie jest powiedziane, jaki to był rodzaj. Tam polska jabłoń nie rosła, chyba, podejrzewam. Owoc. Tam jest wyraźnie powiedziane owoc. I wiecie, my często nadajemy słowu pewien sens nasz. I tu na tym też polega presja. Spoczął duch na nim w postaci gołębicy. Tak? I teraz jaką analogię, jaką cechę możemy wyciągnąć? Generalnie jest tak, że chyba zgodzicie się, że ptaki są płochliwe. Tam nie jest powiedziane, że przyszedł lew. Lew jest nieustraszony. Ale użycie symbolu gołębicy ma pewne znaczenie i pewne zrozumienie dla nas. Po pierwsze, ptak, w tym przypadku także gołębica, jest płochliwy. Możemy mówić o pewnej delikatności. Tak? Jest taki element delikatności. Niektórzy dokładają do tego element miłości. Takie aspekty są zawarte w tym symbolu wrażliwości. I myślę, że ten symbol ma duże znaczenie. Poprzez przeanalizowanie go możemy czegoś nauczyć się o relacji z Duchem Świętym. O relacji z Duchem Świętym. Zrobię wam taką analogię, przykład, bo my często mówimy o tym, że szukamy społeczności z Duchem Świętym, szukamy społeczności z Bogiem. Chcielibyśmy przeżywać Boga, doświadczać Boga. Ale położmy to w tym kontekście symbol Ducha Świętego gołębica. A więc ktoś, kto jest płochliwy, wrażliwy, delikatny. Wyobraźmy sobie taką sytuację, oto zasiadam wieczorem do rozmowy z żoną i chcemy sobie porozmawiać. Żony nie ma, więc ona będzie tą stroną lepszą w tej rozmowie, bo jest na zajęciach szkoły, że ma mi coś ważnego do powiedzenia. Ma mi coś ważnego do powiedzenia. Mężowie, żony, spróbujcie sobie to wyobrazić. Zasiadasz wieczorem, zasiadacie tylko we dwoje, nie wiem, macie kawę, zrobioną herbatę, siedzicie przy stole i żona ma ci coś ważnego do powiedzenia. Ty zasiadasz do tej rozmowy, ale nie możesz się w ogóle skupić. Telefon to już jest taki standard, że nawet jak się w domu z żoną rozmawia, to telefon musi gdzieś na ławie być w pobliżu. Tak, gdzieś telefony w pobliżu, inne gadżety w pobliżu. SMS. Wiesz, ona próbuje ci coś powiedzieć, opowiedzieć ci o swoich przeżyciach. Próbuje ci opowiedzieć o tym, czego doświadczyła w tym dniu. Ale rozmawia z tobą i nie może ci tego powiedzieć. Dlaczego ci nie może tego powiedzieć? Bo ty nie jesteś gotowy, żeby to słuchać. Siedzisz z nią, ale w głowie masz jeszcze sprawy firmy, pracy. Ona do ciebie mówi, a ty rozmawiasz swoim myślom z kolegą z pracy, w swoich myślach. Udajecie, że jest rozmowa, że jest relacja, że jest dialog, że jest wymiana. Tak naprawdę go nie ma. Więc w takiej rozmowie można załatwić tylko jedno. Co będzie na kolację, co będzie na śniadanie, co masz jutro kupić. Koniec. To jest tyle. Tyle z tej rozmowy można wyciągnąć. Więc jeśli taką rozmowę prowadzimy i nagle żona rozmawia z tobą, mówi do ciebie, a ty nagle bez słowa wstajesz i odchodzisz. Pierwszy raz idziesz do łazienki. Dobrze, idziesz do łazienki, za minutę wracasz, ona jeszcze czeka na ciebie, wróciłeś, więc ona próbuje dalej kontynuować rozmowę. Ty za chwilę znów się podnosisz, teraz idziesz do kuchni, włączasz czajnik, sobie robisz herbatę. Wracasz znów po minucie. Tak, kochanie, kontynuuj. Za chwileczkę czajnik się wyłączył, idziesz, zalewasz sobie herbatę i wyobraź sobie, czy żona może ci coś powiedzieć. Czy możesz coś usłyszeć? Nic. Ja teraz chcę ten przykład, może przejaskrawiony, ale on miał być przejaskrawiony, przenieść na naszą relację z Duchem Świętym. Bo my często właśnie podkreślamy to, że Duch Święty spoczywa na nas, mieszka w nas, my chcemy Go słuchać, chcemy z Nim mieć relację, to chcemy Go słuchać. I wyobraźmy sobie właśnie, że to jest ten poziom, że jeżeli chcemy usłyszeć, chcemy, żeby nas Duch Święty pokierował, poprowadził, tak jak jest to w zamyśle Boga, to musi być ta chwila, kiedy On może do nas przemówić. Bracia i siostry, i bariera jest postawiona tu, we mnie, po mojej stronie. Nie po to Pan Jezus prosił Ojca, żeby dał nam Pocieszyciela i da wam Pocieszyciela, żeby był z wami na wieki, żebyście nie byli sierotami. To była tak ważna modlitwa, że Jezus wziął ją sam na siebie. Po to, żebyśmy mogli później nasze życie na ziemi realizować w tej relacji, w tym połączeniu. I teraz moglibyśmy, wiecie, bo zaczęliśmy od Pana Jezusa i nie chcę przeciągać tego kazania zbyt w nieskończoność, ale zaczęliśmy od Pana Jezusa i teraz należałoby się skupić i przeczytać Ewangelię, jak to robił Jezus. Jak On to robił? A jak my to robimy? Jak On rozmawiał z Bogiem? W jakim kontekście, w jakich warunkach? Nie wiem, czy odkryliście to, że Pan Jezus, kiedy szedł rozmawiać z Ojcem, to zostawiał wszystkich. Jak szedł rozmawiać z Ojcem, to robił to wtedy, kiedy nikt mu nie przeszkadzał. Wcześnie rano, gdy wszyscy śpią. Oni się przebudzili, no nie ma mistrza, lecimy go szukać. Ale oni z nim nie poszli, bo on poszedł wcześniej. Jeżeli widzimy naszego Pana, który miał niezaburzoną relację z Ojcem, kiedy szuka chwil takich, żeby mógł nawiązać głębszą relację i głębszy kontakt. Nie taki powierzchowny, nie tak odrzucane słowa. On szuka takiego kontaktu. I doraz dochodzimy do tego, że Pan Jezus żył w zależności od Ducha Świętego. Pan Jezus prosił o to dla uczniów, dla naśladowców, aby Duch Boży zamieszkał w nich, Duch Synostwa. Nasze chrześcijaństwo może być realizowane w kontekście czy w społeczności z Duchem Świętym. A jednym z symbolów Ducha Świętego jest gołębica. Wrażliwość, delikatność, płochliwość. I to nam mówi o tym, że wchodząc w tą relację, musimy się w nią zagłębić. Ona nie może być płytka, rzucana, byle jaka. Dlatego Boże Słowo nam pokazuje Jezusa jako pewien wzorzec we wszystkim. Także wzorzec w tym, w jaki sposób On realizował relacje z Bogiem. Myślę, że w tym miejscu skończę, ale chciałbym was zaprosić do waszej osobistej refleksji. Jak coś nie powiedziałem, to wierzę, że Bóg wam dopowie. Jak powiedziałem za dużo, to zapomnijcie. Ale porozmawiajmy z Bogiem o tym. Bata, czy ja mogę cię prosić do pianina, samą tylko ciebie, przynajmniej teraz, na razie.